Hello!
Hello, mój drogi!
Witam ciebie serdecznie, mój drogi. Wiesz co, powiem ci, że dziś poczułem dziś krew. Poczułem dziś krew free agency.
Aha!
No, budzony...
Kogo wyciekła?
Budzony w nocy różnymi powiadomieniami nagle. Czemu tak dużo powiadomień? Myślę, że coś się stało, ktoś został przehandlowany i tak patrzę. Tu rumorek, tu zaprzeczenie. Zaczyna się dziać i rozkręcać. Albo ktoś powie, że się cały czas dzieje i nic takiego się nie stało. Więc to zależy, z którego punktu się zmierza, mój drogi. Ale mamy dzisiaj dużo rzeczy nagle do omówienia.
Proszę.
Z których najmniej ciekawa wydaje się optowanie się Dwighta Powella w kontrakt. Jakże kontrowersyjna rzecz w środowisku dziennikarskim, swoją drogą. Czy mówiłem ci, że zamierzam tropić dziennikarzy, ich doniesienia i jak się sprawdzają?
Taka masz taki kajet, otwierasz?
I analityka.
Plusiki i minusiki?
No właśnie się zastanawiam, jak mam to zrobić, bo raczej na razie łatwiej jest wskazywać minusiki niż plusiki.
Nie wiem, bo musi być jakaś dodatnia skala.
Tak, i zastanawiam się, jak tą dodatnią skalę wtedy Dobrze, już mniej więcej, to po fakcie, jak już się okaże wszystko, ale na razie okazuje się, że...
Ale na przykład jak zweryfikować to, że Chris Paul domaga się transferu z Houston Rockets? No bo jaki rumor da się zakwalifikować jako prawdziwy, nieprawdziwy?
No dobrze, no to jeśli...
Tu mam pierwszą jakby metodologiczną trudność.
Dobrze, jeśli pojawia się raport Vincenta Goodwilla z Yahoo Sports o tym, że Chris Paul domaga się wymiany, w którym cytowane jest szeroko źródło, source, i następnie Daryl Morey najpierw dla Jonathana Feigena z Houston Chronicle, a potem dla Zacha Lowa, bardzo tak, wiesz, agresywnie pisze, tweet that, pisz o tym Zach, są koledzy, nagrywają razem podcasty, chyba raz czy dwa razy w okolicach MIT. I gdy Chris Paul komentuje na stronie Instagram portalu Bleacher Report, że damn, that's news to me, można... Wydaje mi się powiedzieć, że raport Vincenta Goodwilla jest z dupy.
Okej. Ktoś wypuścił Vincenta Goodwilla.
W pole. I co ciekawe, zacząłem od Dwighta Powella. 20 maja Chris Haynes z Yahoo doniósł o tym, że Dwight Powell, center, Dallas Mavericks, zrezygnuje z opcji na przyszły sezon. A sam Dwight Powell kilka dni później nazwał te doniesienia bzdurą, no i miesiąc później nie zrezygnował z tej opcji, tylko woptował się w kontrakt. I to jest minusik dla Chrisa Haynesa z Yahoo i minusik dla Vincenta Goodwilla z Yahoo. Yahoo zbiera minusiki, to już nie są czasy woja.
Czyli wierzysz Morejowi.
I Chrisowi Paulowi?
I Chrisowi Paulowi.
Przede wszystkim Chrisowi Paulowi. Gdyby to był sam Morey, to Morey, który wielokrotnie, przynajmniej u mnie, ma taką nieanalityczną łatkę osoby, która lubi sobie troszeczkę nagiąć prawdę, samemu Moreyowi bym nie wierzył. Wtedy Goodwill by minusa nie otrzymał, ale jeśli Chris Paul mówi damn, that's news to me, to...
Ale to znaczy damn, that's news to me, to znaczy ja już to wiem, zażądałem i to żaden dla mnie news.
Że no bo... Nie, to nie chodzi o to. To nie znaczy to, damn, that's news to me, że to nowość dla mnie, że domagam się wymiany. W sensie, jest to dla mnie nowością.
W tym sensie, jest to dla mnie nowością.
Jest to dla mnie nowością, że wymagam... A nie, że aha, ale news, świetny.
Albo żaden news dla mnie, rozumiesz? Bo to możesz przeczytać na dwa sposoby. Już pewnie tam byłoby that's a news for me.
Nie, właśnie chyba tego nie mógłbym przeczytać na dwa sposoby. Chyba tylko na jeden? Damn, that's news to me? Ale zapraszamy wszystkich filologów angielskich do dyskusji szerokiej. W każdym razie Goodwill minus, Haynes minus. Minusy też od razu pójdę.
Dla tych, którzy mówili, że Horford się podpisze kontrakt z Boston Celtics.
Ale no nie, właśnie tutaj nie mogę dać minusu.
Nie możesz dać minusa?
Bo nie mówili, że to się stanie na pewno.
No nie, ale że jest tam, że jest, że rozmawiają i że jest very likely, że...
No tak, almost... ale jak napisałem w newsie dzisiaj, idzie zrozumieć mniej więcej, co mogło się wydarzyć. Przynajmniej dla mnie jest to logiczne. Ale chciałem powiedzieć... To zaraz, przejdziemy do Horforda. Jeszcze dobrze. Chciałem pozostać w tej świeżo rozwijającej się dziedzinie analityki dziennikarskiej.
Dobrze.
Minusy wędrują dla Adriana Wojnarowskiego. Tak, tak, Adrian. I dla Davida Aldridge'a z NBA.com. Stacjonującego w Waszyngtonie, bo chodzi o Waszyngton. W dniach 13 i 14 czerwca. Ja to wszystko zapisuję w moim wielkiej księdze, więc ja to wszystko wiem i mogę sobie do tego wrócić. Mam to wszystko szczegółowo zapisane. W dniach 13 i 14 czerwca pojawiły się raporty o tym, że Washington Wizards szykują ofertę dla Masaiego Ujiri.
Tak.
David Aldridge nawet określił to jako około 60 milionów dolarów za 5 lat, czyli 12 milionów dolarów rocznie dla Ujiriego, który zarabia w Toronto około 6-7 milionów dolarów za rok. Mhm. I do tego były jeszcze doniesienia o tym, tylko tu już nie powiem z jakich źródeł, bo nie przypomnę sobie, że Wizards zaoferują mu to, czego Toronto nie może zaoferować, czyli część udziałów w klubie. Toronto nie może zaoferować, dlatego że tam jest ten konglomerat MLSE. MLSE, dobrze mówię? To są właściciele. W każdym razie, to jest nieistotne szczegóły tej oferty, ale fakt, że Aldridge i Wojnarowski pisali o tym, że taka oferta jest przygotowywana. I w tym samym czasie między tymi doniesieniami pani Candace Buckner, która była pracowała w Indianie, w IndyStar, a potem przeniosła się do Waszyngtonu, pracuje teraz w Washington Post, napisała, że nie ma takiego tematu, że Wizards nie przygotowują żadnej oferty, Wizards nie są zainteresowani, po czym dziś Ted Leonsis, wczoraj Ted Leonsis opublikował oświadczenie, takie zgrabne, ładne o tym, że nie było takich planów oferty i zainteresowania też nie było. W tej sytuacji plusik mam ochotę postawić pani Candace Buckner, a w zasadzie już postawiłem. I zastanawiam się nad minusami dla Woja i dla Aldridge'a.
Mi się zawsze wydaje, że im ktoś bardziej zaprzecza, tym bardziej coś było na rzeczy. Ale...
Tak. Ja też nie jestem na tyle naiwny, żeby wiesz, twierdzić. Tylko że pamiętam, że w tamtym czasie dokładnie chodziło o tę samą rozpiętość 24-36 godzin, gdzie pojawia się raport Woja, Aldridge'a, a Buckner mówi, że nie, że to nie jest nieprawda. Buckner z Waszyngtonu.
No wiesz, może to też chodziło o to, żeby wiesz, zdemaskować niecne plany Wizard, torpedować w ten sposób, ukrócić, żeby wiesz, nie wychodzili z tą ofertą. Nie wiem, moim zdaniem nie doceniamy trochę takich różnych rozgrywek i interesów i interesików, którzy mają poszczególni dziennikarze. W sensie, ja nie sądzę, że wszystko, ty tak patrzysz na to, mam wrażenie, bardzo czarno-biało. Ktoś ma source i teraz czy ten source jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Moim zdaniem,
tak, bo jestem 8-letnią dziewczynką, mój drogi, z pierwszej klasy, która pierwszy rok w życiu zajmuje się NBA. No już nie przesadzę.
To nie ma nic wspólnego z NBA, tak to po prostu działa. No, że to wypuszcza się różnego rodzaju informacje, dezinformacje po to, żeby sondować, co się dzieje na rynku i patrzeć, jak inni reagują na
to. No to konkretnie, jak mogło to wyglądać, jeśli tak myślisz, że wyglądało?
Nie wiem, że być może była oferta, być może ona była w ten sposób sprawdzana, być może...
Co znaczy sprawdzana?
Być może no, w ten sposób próbowano, wiesz, wypłoszyć Washington Wizards, demaskując, że tak powiem, ich plany.
Dlaczego wypłoszyć?
Może... Co?
Dlaczego wypłoszyć? W sensie, w jaki sposób miało to wypłoszyć Washington Wizards?
Nie wiem, po to, żeby... Maciek, ja nie wiem, jakie mogą być jakby powody, dla którego tego typu informacje są ujawniane. No.
Albo dyskutujemy, albo...
Ale ja nie wiem, jakie jest drugie dno tego.
No rozumiem, dobrze.
No. Ja tylko nie wykluczam, że takie drugie dno może istnieje.
No dobrze, jeśli mówisz, że ja rozpatruję to czarno-biało, to zaoferuj mi kolor szary, a nie szary, mówiąc, że w końcu nie wiesz, dlaczego, rozumiesz, o co chodzi, jaki był...
No. Nie rozumiesz, ja chcę powiedzieć, że generalnie zastanawiam się w ogóle nad tego typu... przygotowywaniem tego rankingu, jak nie wiemy, czy wszystkie informacje, które są puszczane w eter, są z definicji prawdziwe.
No, mów dalej.
No, w związku z tym...
No dobrze, jeśli informacja o tym, może, że...
Być może Goodwill nigdy nie miał takiej informacji, że Chris mu poprosił o transfer.
Jak to nie miał, skoro napisał o tym?
No ale napisał rzecz, która jest nieprawdziwa, no.
No to nie może dostać minusa, że pisze bzdury? Czy nie?
To nieprawda, rozumiesz?
Ja rozumiem, wiem, o co ci chodzi, że może po prostu zmyślił to kompletnie i takiej informacji nie było, to rozumiem.
Nie, że miał zlecenie, żeby tak napisać, no.
I napisał.
No i napisał, no,
no
dobrze.
No i dostaje minusa. Bo Chris Paul zaraz dementuje, że nie, nic takiego nie ma miejsca.
No dobrze, ale to mówię, jak w jaki sposób ocenić prawdziwość, czy jakby informację, która z definicji jest nieprawdziwa i która jest wywołana po to, żeby wywołać pewnego rodzaju ferment, skutek, rezonans, żeby...
Ale poczekaj, czy tak już odchodzimy zupełnie od... jesteśmy już tak bardzo w świecie fake newsów, że nie możemy potraktować tego, że... w sensie wymagać od dziennikarza etyki pracy? Czy to już to też minęło?
To już też minęło.
Aha, dobrze, no dobrze. Może faktycznie robię to zupełnie niepotrzebnie. Mój drogi...
Nie wiemy, jakie są motywacje ludzi, którzy podają informacje, które są nieprawdziwe.
Ale wiesz, że w ten sposób moglibyśmy przegadać cały świat i być szarzy.
Ale nie uważasz, że tak wygląda dzisiaj świat? Nie ma czarno-białej informacji, albo jeżeli wychodzi jakaś informacja, to jest zawsze pytanie, kto na tym skorzysta.
Uważam, że tak właśnie jest, ale nie powiedziałbym, że w 100% świat tak wygląda.
Nie, ale niech wygląda tak w 50%.
Ale nie jesteśmy w stanie dookreślić, w jakiej...
No nie jesteśmy. W związku z tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest minus, czy plus.
No więc jeśli Chris Haynes z Yahoo donosi, że 20 maja, że Dwight Powell zrezygnuje z opcji i dwa dni później sam Powell nazywa te doniesienia bzdurą. Cytuję, bzdura. I miesiąc później Dwight Powell woptowuje się w kontrakt, nie rezygnuje z opcji, to czy tu Chris Haynes zasługuje na minusa, czy też mamy tłumaczyć Chrisa Haynesa tym, że to jest Illuminati i za wszystkim ktoś stoi. Czy to jest tłumaczenie, czy też mamy po prostu Chrisowi Haynesowi dać minusa, bo jego doniesienia okazały się bzdurą?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. O... Nie potrafię powiedzieć, co...
Znaczy nie chodzi o to, żebyś próbował wytłumaczyć Chrisa Haynesa. Nie chodzi o to, żeby pomyśleć. Tylko, że Chris Haynes napisał, że z Yahoo Sports, że zrezygnuje z opcji.
Zdarzyło się inaczej.
Miał złe źródło, tak?
Nie wiem dlaczego tak napisał. No nie wiem, kto mu to powiedział.
No tak, no że ktoś mu powiedział, że Dwight Powell zrezygnuje z opcji. I on to napisał. Jest jeszcze taka reguła, która już jest zapominana przez dziennikarzy, tak zwana reguła trzech sources. Tak było kiedyś, trzeba było mieć trzy źródła. Dziś to domyślam się, że w przypadku Chrisa Haynesa raczej no, nie miało miejsca. Starczyło mu jakieś jedno źródło, którego był pewien, bardziej lub mniej, i zdecydował się coś takiego napisać i szybko dostał po głowie. To też jest zresztą historia dłuższa na temat, co tam dokładnie ma być robione z Dwightem Powellem, układanie się, trochę na zasadzie Ala Horforda, który miał się woptować w kontrakt? Czy miał się wyoptować w kontrakt?
Wyoptować miał się.
Tak, ale były jeszcze... że się woptuje i podpisze przedłużenie, a potem było, że się wyoptuje i podpisze nowy kontrakt z Celtics 3-letni na niższych rocznych zarobkach. I to jeszcze Adrian Wojnarowski raportował wczoraj rano. I tutaj Adrian Wojnarowski dla mnie minusa nie dostanie za to, że się zmieniło.
No zakładamy, że coś się stało.
Tak, że coś się stało, coś się zmieniło. Steve Bulpet z Boston Herald raportuje już później, czyli dziś w nocy i Adrian Wojnarowski potem raportuje to też, że jest jakaś 4-letnia oferta na rynku Znaczy, że Al Horford będzie patrzył, rozglądał się jednak.
Ale czy rozglądał się, czy już ma obiecane?
Ja domyślam się, że ma o coś już na stole. Bo tak to funkcjonuje, to też jest, wiesz, free agency, ten cały okres, teraz ludzie już mają tam oferty pod nosem. A to jest zadaniem agentów, żeby się w maju i w czerwcu dowiedzieć, po pierwsze, jeśli się już spotyka z kimś zawodnik, bo to będzie już 30 czerwca, jeśli się spotyka z kimś zawodnik, no to już coś musi być wcześniej umówione. Albo spotkanie, albo coś gdzieś już wiadomo, że mają dla ciebie ofertę, tak? Bo potem się dowiadujemy, że doszło do spotkania, albo nawet do spotkania nie doszło, tylko Alfa Rukaminu od razu podpisuje kontrakt z Portland, nie? Tak było kilka lat temu. Od razu się zaczęło, paki Alfa Rukaminu jest pod kontraktem. Było 4 lata temu. No, więc to nie było tak, że Alfa Rukaminu przyszedł i o, kontrakt podpisuje. Nie, to wcześniej agent wykonał swoją pracę, sprawdzając, jaka będzie oferta. Jakiej będzie ona wartości. W przypadku takim jak Al Horford, agent Al Horforda pewnie coś na rynku dowiedział się, że na Horforda może czekać. A Al Horford sytuacja...
Przechodził z długopisem. I tak wpadnę, zajrzę, czy jest oferta. O! I się zgodził. I podpisał. Nie, no to wiesz co, to jest chyba, jeśli jest jakieś pytanie, czy jakaś kwestia, którą chciałbym na przykład zapytać Marcina Gortata, to jest chyba to. Jakie są sposoby i formuły komunikacji, które naruszają reguły tampering w tym okresie między draftem a momentem, kiedy można się już swobodnie spotykać? Chyba co się dzieje? Jak to wygląda? Czy są telefony? Czy ludzie na kartkach sobie coś tam przesyłają? Czy dostaje nagle telefon sąsiad od kogoś? Albo przychodzą jakieś anonimowe listy, wiesz?
Ale czy to musi być anonimowe? To jest jego agent, który kontaktuje się z klubami. To nie jest zabronione.
Agent może się w tym okresie kontaktować?
No.
Cały czas?
A nie. No skoro to robią i wiadomo, że to tak działa, no to...
No nie wiem, właśnie pytanie, na ile to jest taka fikcja, bo ja może nie do końca wiem, czego nie wolno robić. Ja rozumiem, że nie może Magic Johnson, nie może iść do Anthony'ego Davisa i mówić mu: Anthony, jesteś świetny, będziesz grał z nami, chodź, podpisz kontrakt, weź wymuś na władzach Nowego Orleanu, żeby cię przehandlowali za...
Tak, i wydaje się, że z agentem też klub nie powinien móc się kontaktować, GM z agentem gracza, natomiast chodzi o to, że to się cały czas dzieje już od lat i to jest zawsze, sobie żartują z tego Brian Windhorst i ta ekipa też i Wojnarowski, że wiesz, z tamperingu generalnie, no. Ale nikt nikogo nie kara za coś takiego. Przypomnij, była chyba jedna taka sytuacja, gdzie ktoś komuś zarzucał. To było rok temu czy dwa lata temu, pamiętasz? Ktoś na pewno sobie teraz ze słuchaczy przypomniał, że zarzucał. To o Houston chodziło, o tę wymianę po Chrisa Paula. Że jak Houston mogło wiedzieć... pamiętasz szczegóły? Na pewno chodziło o to. O ten deal.
Ale jak Houston mogło wiedzieć co? Nie pamiętam.
No. Jak Houston mogło, bo Chris Paul miał się wyoptować z ostatniego roku kontraktu w Houston i trafić w Clippers i trafić na rynek niezastrzeżonych wolnych agentów, ale przed tym, przed końcem czerwca, Chris Paul się woptował, żeby zostać wymienionym, a w tym czasie, w jednym zdaniu, Daryl Morey obiecał mu podpisanie kontraktu nowego po tym pierwszym sezonie gry 2017-18. Jak to mogło się, czy to były złamane reguły tamperingu, czy nie? Bo zrobił to jeszcze przed rozpoczęciem się wolnej agentury, ale z drugiej strony nie został wolnym agentem, więc dlatego chyba nie został ukarany Daryl Morey, bo nie został wolnym agentem, technicznie Chris Paul, więc jeśli Clippers rozmawiali No tak, ale tam były takie domysły, że to Daryl Morey się z Chrisem Paulem skontaktował najpierw, a potem Daryl Morey się skontaktował z klubem, a potem na końcu dochodzi do tego, że tak naprawdę Daryl Morey powiedzie, że Daryl Morey może powiedzieć któremuś ze swoich zawodników, na przykład, żeby się skontaktował z agentem tego i tego gracza. Na przykład może powiedzieć GM, nie wiem, Neil Olshey był wtedy GM-em, powiedzieć Damianowi Lillardowi, żeby się skontaktował z agentem Al-Faruqa Aminu. I żeby to obgadali. I ta komunikacja idzie w ten sposób. Wiesz, między nimi trzema. I czterema na końcu jest Aminu. Jeszcze, czyli GM, Lillard, agent gracza i Aminu. Dyskusja absolutnie umarła. Mieliśmy rozmawiać o rumorsach, a rozmawiamy o insiderce
insiderce. Nie, myślę, te mechanizmy funkcjonowania i zarządzania informacją i ustawiania tych klocków, znaczy oczywiście z naiwnością jest twierdzić, że to się rzeczywiście faktycznie zaczyna o 6 30 czerwca. Wszyscy zaczynają do siebie tam dzwonić i przychodzić i wtedy tak, wiesz, jak takie harty spuszczone ze smyczy, tylko że to wszystko się gdzieś tam już dzieje, tasuje. W sensie Al Horford ma taki wielki stół, na którym, wiesz, dzwonią telefony, przychodzą oferty, faksy, maile i on sobie pewne rzeczy tam, on albo jego agent porównują.
A propos tego, mi się zawsze podobało, to pamiętasz, jak były te takie rzeczy, odłamki, którymi obrywał Mitch Kupchak, gdy został zwolniony przez Jeannie Buss. Był taki source Ramony Shelburne, że Mitch Kupchak pewne rzeczy robił za bardzo, zbyt bardzo wedle reguł. I na przykład on nie bawił się w takie łamanie zasad tamperingu i potem zastąpił go Magic Johnson, który został raz ukarany za tampering zjazd. Było zabawne dla mnie, że z jednego w drugie. Tak łatwo, gdzie jest środek. Żyjesz tam, mój drogi, czy już nasłuchujesz?
Nie, żyję. Zamyśliłem się. Pobłądziłem myślami w stronę tego, jak to dzisiaj wygląda. No dobrze, no i co ten biedny Al Horford w takim razie? No Boston wygląda na chwilę obecną na zespół, który będzie jednym z największych przegranych tego off-seasonu.
Off-seasonu, jak nie powiedzieć, kilku lat.
Najbliższych. No. To wygląda na to, że Kyrie Irving już tam nie zagra. Al Horford ma lepszą ofertę na stole, a Danny Ainge, tak powiem, klasycznie przyściubił.
Co zrobi Danny? Już są takie, wiesz, co zrobi Danny? Danny na pewno ma coś za swoim rękawem. Zawsze fajnie, że taki source jest zawsze od 10 lat. O, Danny na pewno coś knuje. Danny na pewno coś knuje, ale w sytuacji, w której każdego dnia mamy już nawet po 2 czy 3 doniesienia o tym, że Kyrie jest jedną nogą na Brooklynie, to ja bym się teraz w tym momencie zdziwił, gdyby Kyrie na Brooklynie nie wylądował, ale z drugiej strony to też jest Kyrie Irving. Może mu się w ostatniej chwili, nie wiem, odwidzieć, czy coś się jeszcze może wydarzyć.
Dzisiaj ta opcja Lakersowska nie jest taka... Znaczy też jest pewnie warta rozważenia i też jest kusząca dla Kyriego. Mm-hmm. To nie jest coś, co on tak, wiesz, nagle się trochę wydarzyło i on tak, czy coś można z tym zrobić, drogi agenci?
Tym bardziej, że on się zna dobrze, pamiętasz ta historia, jak po finałach Windhorse kilka miesięcy temu, po finałach z Warriors wygranych, w Oakland, w szatni Kyrie Irving na FaceTime'ie rozmawiał z Kobim, gdy inny zespół się cieszył. Znaczy, inny zespół, w sensie, że Cavaliers się cieszyli z mistrzostwa, a on rozmawiał sobie na FaceTime'ie z Kobim, który jest jego idolem. I czy teraz może w tej sytuacji Kobi się nie przyda Lakersom, żeby... No, a na pewno jest z nim w kontakcie z Kyrie. No, są oczywiście pytania, jak bardzo Kobiemu zależy, żeby LeBron wygrywał tytuły dla Lakers.
Tak, bo to nie jest takie oczywiste, mam wrażenie.
To nie jest oczywiste. No. I w sytuacji, wracając do Bostonu...
Sytuacji, w której jest, przepraszam, że jeszcze ci wejdę w słowo, jest 5-3, no jeden tytuł może pozwoliłby mu zdobyć, ale dwa? Jeśli... Pewnie nigdy nie, jakby to jest taka rzecz, która nigdy się nie zdarzyła w ciągu w ostatniej dekadzie i nie zdarzyła się w ciągu ostatnich 15 lat. Nigdy nie było, ja nie wiem, jakie są relacje Kobiego i LeBrona.
Chłodne.
Chłodne.
Mhm. No, kumplują się, ale to są chłodne relacje.
Wiesz, bo nigdy nie doszło do tej rywalizacji pomiędzy nimi, niestety. Krzeszesz ogień jakimiś krzemykami?
Nie, nie krzeszę, tylko znowu siedzę w tym miejscu, gdzie mam taki szklane biurko. I jak tutaj cokolwiek dotknę, to od razu wywołuje to drżenie w uszach. No, no tak, nie doszło.
I tak mówię, żeby takie dwa kamyki, tak iskrę próbował.
No tak, nie, ale nie doszło wtedy z winy LeBrona w 2010 roku, jak czy to z kontuzją Orlando łokcia, czy nie z kontuzją łokcia zczołkował się w serii z Bostonem. I następnie w 2011 roku, gdy Lakers odpadli z Dallas Mavericks 4-0. Były, tak, wydaje mi się, takie dwie najlepsze szanse. Jeszcze jest ten 2009 rok. Ale no patrząc właśnie na to, jak Orlando łatwo pokonało wtedy Cleveland, mimo tego, że LeBron zaliczył 38-8, to nie wiem, czy były tak naprawdę realne szanse, żeby Cleveland wtedy Orlando przeszło, bo to było 4-1. To nie była niespodzianka, to co się wtedy wydarzyło.
A było 1-0, prawda?
Tak, tam był ten rzut, to był w pierwszym meczu, ten wielki rzut, to był tylko ten rzut, ten, wiesz, game winner, buzzer beater, tak wspominany jako wielki rzut LeBrona. Czasem mnie irytuje, że ludzie zapominają, że oni przerypali tą serię gładko.
Tak, bo to nie jest the shot na 3-2 z Cleveland.
No, to jest shot na... Zaraz przegramy 4 mecze po tym rzucie. Coś tak takiego, nie pamiętam, czy tam było 1-0, czy to było na 1-1.
Nie, no właśnie jest na 1-1.
Dobrze, w każdym razie nie dotarł, tam nie dotarł i tam też w 2008 roku trudno było, chociaż starał się bardzo, żeby wejść do finału w tamtej serii z Celtics, ale no mówię, grał z jednej z najlepszych drużyn, jakie widziałem. I nie doszło. No, nie odbyło się. To trochę gdzieś w historii będzie brakować. Tego z drugiej strony... No dobrze, zostawmy to, bo tutaj jest dyskusja na temat tego, czy faktycznie miałby być to pojedynek dwóch najlepszych graczy, wiesz, 15 lat, których kariery się akurat przecinają w ten sposób, że jeden schodzi już trochę w dół, a drugi idzie jeszcze do góry. Ich prime'y się razem nie łączą, bo się nie połączyły, ale dyskusja dotyczy tego, czy Kobe faktycznie był najlepszym graczem pierwszej dekady, a jak wiesz, tutaj są bardzo różne opinie i mam wrażenie, że przeważa jednak to, że Tim Duncan był lepszym graczem. No. Dla wygrywania, etc. No, o to chodzi. Mój drogi, dobrze, jesteśmy w Bostonie i w sytuacji, wiesz co, no faktycznie to może się skończyć dla Bostonu tak, że stracą bardzo dużą wartość w Horfordzie i w Kyrie Irvingu, dwóch najlepszych graczy.
Dobrze, jaki jest plan B? Spróbujmy popatrzeć.
Plan B to jest, domyślam się, to jest miejsce, które nagle im powstanie, są niedaleko miejsca na maksymalny kontrakt na rynku wolnych agentów, jeśli Horford i Irving pójdą do innych drużyn.
Dobrze, masz zastrzeżonego Terry'ego Rozier'a, na którego być może szykuje się Phoenix. Phoenix, powiedzmy, położy 18 milionów. Wyrównujesz?
Możesz, ale masz ten jeszcze czas, ale masz czas jeszcze, żeby się tym zająć do 6 czerwca, czy 5 czerwca.
Wiesz, no dobrze, to
wiesz, masz czas, żeby zostawić sobie ten maksymalny slot na wolnego agenta.
Kogo startujesz?
Jeśli jestem Bostonem i nie mam Horforda i nie mam Irvinga. Czy pozycyjnie tutaj potrzebuje, no przydałby się jakiś wysoki gracz. To miał być Anthony Davis, przypomnę ci, Kyrie Irving. To miał być Anthony Davis przez lata na końcu Lakers. Rob Pelinka dmuchnął do Danego Ainge'a w kakao. Davis. Przede wszystkim Anthony Davis i potem jak już Kyrie był, to miał być Kyrie i Anthony Davis jako taki duet. Jako ta wielka wygrana.
Nadal mogą być, tylko w innej drużynie.
Mm-hmm. No tak. Też trudno mówić, że Pelinka jakoś strasznie Danny'ego Ainge'a wysterował tutaj, to raczej chodzi o to, że...
No, wiesz, Wiesz, na koniec dnia, to jak spotkają się gdzieś na lotnisku, to jeden będzie robił, tak będzie miał uśmieszek, a drugi będzie uciekał do toalety.
No ale na koniec dnia jednemu nie postawisz za to plusa, a drugiemu minusa za Anthony'ego Davisa. Bo jednak jesteś w stanie znaleźć tutaj szarość w tym, dlaczego tak się stało, że Anthony Davis został graczem Los Angeles Lakers. Na przykład dla mnie to było dosyć oczywiste, że to idzie w tym kierunku. Napisałem o tym zresztą w styczniu. Żeby się rozejść, Anthony Davis będzie graczem Lakers do 2020 roku, w momencie, w którym Rich Paul został jego agentem. Tutaj wiesz, faktycznie Danny Ainge, negocjując po Anthony'ego Davisa, znamy już trochę więcej szczegółów, rozeszło się o to, że wynika z tych szczegółów, ja nie mogę na 100% powiedzieć, że tak było, ale wynika z bodajże dwa sorsy dwóch różnych ludzi, że nie chcieli Celtics w tej samej ofercie położyć Jasona Tatuma i wyboru Memphis Grizzlies w drafcie, który mają, który może być bardzo wysoki. I oto poszło pytanie, czy powinni byli położyć? Moim zdaniem nie powinni byliby położyć, bo ryzykowali, że w 2020 roku nie będą mieli ani Irvinga, ani Davisa, ani Tatuma, ani wyboru w drafcie, więc będą z niczym. No. Więc w tym sensie
jest... Zagrali, bym powiedział, bezpiecznie, nie zagrali wabank. Nie zrobili Toronto Raptors.
Oni nadal mają duży... No, wiesz co, tak się wczoraj zastanawiałem, co by się wydarzyło, gdyby De'Aaron Fox nie był tak dobry w poprzednim sezonie? Że Celtics mieliby wyższy wybór może w drafcie od Sacramento Kings, a nie 14, który mają. Być może historia NBA inaczej by wyglądała. Być może, bo na końcu, wiesz, Rich Paul i tak chciałby Anthony'ego Davisa mieć w Los Angeles z LeBronem Jamesem, ale... Mają 14 wybór Celtics w drafcie, mają 20 wybór w drafcie, mają 22 wybór w drafcie i mają do tego wybór Memphis Grizzlies, który jest, przypomnij mi, zastrzeżony w przyszłym roku w top, w tym roku był w 8, a w przyszłym roku jest zastrzeżony w top 6 i potem już nie jest zastrzeżony. I to już chyba jest wszystko, co Celtics mają, bo oni zawsze mieli gdzieś tam do przodu, ale to się, te rzeczy się w tym drafcie kończą, bo mają 3 wybory w pierwszej rundzie, w tym jeden swój, drugi jest chyba od Clippers, ten 20, tak? Nie wiem, od kogoś jest, już patrzę, od kogo jest ten wybór, który im Clippers wisieli. Tak, to jest wybór od Clippers via Memphis, numer 20. 22 jest ich, 22... jest ich fantastyczny podcast. W każdym razie, co im zostaje? Zostaje im maksymalny slot, jeśli Horford i Irving odchodzą, który tam pi razy drzwi mogą otworzyć, są w okolicach, spojrzałem na to. I mają zastrzeżoną wolną agenturę Terry'ego Rozier'a i deszcz nad Warszawą. Znowu przyjechałem, deszcz pada w Warszawie. Kogo mogą mieć? Ja myślę, że mogą się ustawić po każdego, bo ta grupa nadal jest dosyć interesująca. Tych graczy, których mają, bo to jest młody trzon gdzieś z tyłu. Tatum, Jalen Brown, Terry Rozier i... Ktoś jeszcze? Jeszcze jest ten center, który na razie nie pokazał zbyt dużo, bo nie miał okazji.
Robert Williams.
Jest coś, na czym można by się oprzeć. Czy to jest coś, kogo by to miało przekonać, bo nie mamy Kleja, znaczy dobrze, Klej, Kevin Durant, oni odpadają z wolnej agentury, takich maksymalnych graczy. Kawhi?
Kawhi
wydaje się, że będzie wybierał między Clippers a Raptors. No to zawsze mogą się Celtics z nim spotkać. Chociaż już jest mi trudno domyślać się, co miałoby Kawhi'a teraz przekonać do gry w Bostonie. Tym bardziej, że można powiedzieć, że Tatum i Jalen Brown grają na tej samej pozycji. Trochę. W tej NBA to już można grać razem. Musieliby przepłacać, ale to Danny Ainge nie ma w zwyczaju, wydaje mi się, przepłacać za... A Middleton swoją drogą wygląda na to, że zostanie w Milwaukee.
No, zdaje się, jakiś tam domek kupił.
Tak. 11 czerwca była informacja o tym, że kupił sobie domek. Się przeniósł gdzieś tam do jakiegoś nowego tego. I wczoraj był, dwa dni temu były informacje o tym, że Middleton wyoptowuje się i ma podpisać. Znaczy to nie jest, że tak być super oficjalne i tyle, ale widać, że jest po słowie z Bucks. Więc co Boston może mieć w to miejsce? Wiesz, no Boston nadal może jeszcze próbować Horforda przekonać do tego, żeby Horford został. dlaczego Horford chce odejść, bo może widzi, że Kyrie Irving odchodzi i widzi, że to nie będzie bez Kyriego Irvinga najlepsze miejsce do tego, żeby grać o tytuł. A Horford chciałby ten tytuł zdobyć.
On nie ma już za dużo czasu. Pytanie, kto mu tą ofertę położył?
Nie będą to Lakers, bo nie wydaje się, że oni potrzebują.
Myślisz, że to nie Lakers?
Nie wydaje mi się, że Horford, Anthony Davis, LeBron James to jest pomysł i Kyle Kuzma to jest pomysł. No.
Clippers?
Clippers? Może Horford, Kawhi Leonard to jest to, co Clippers mają. Jest szansa, że to jest to.
Mhm.
No. Mogą być Clippers. Widziałem też już coś takiego, gdzieś ktoś też spekulował w nocy, że to może być Horford i Kawhi Leonard w Clippersach. Utah Jazz nie. Utah jest ciekawym zespołem. Wczoraj chciałem o nich napisać, ale nikt nie chciałby czytać pewnie o Jazz teraz, ale mam oko cały czas na Jazz.
Może Dallas. Porzingis,
może Dallas. Ale tu też Porzingis, Horford, ale no może Dallas. To może być Dallas, tak. A propos Dallas, jest pierwsza informacja dotycząca tego już umówionych meetingów. Patrick Beverley ma umówiony meeting z Dallas Mavericks. I Patrick Beverley to jest w ogóle człowiek, którym Lakers, ja wczoraj mówiłem i też już wczoraj mówiłem, Lakers może nie jeśli Lakers myślą, że... Znaczy Beverleyowi może trzeba będzie położyć pieniądze. On pasuje do zbyt dużej ilości tutaj drużyn, między innymi do Dallas. Pasuje też do Chicago, zależy o co chce grać, tak? Pasuje do Phoenix, tak? Zależy o co chce grać, ale oni mogą mu sypnąć pieniędzmi. Phoenix zwłaszcza, Chicago chyba też. Dallas Mavericks mogą mu zaoferować pieniądze i grę też już o coś od razu, tak? No i są Lakers. Będzie miał w czym przebierać Patrick Beverley jako taki, wiesz...
Ale wracając do tych Lakers, nie masz wrażenia, że jednak wygrywa ta opcja trzech gwiazdorów? Czy trzech gwiazd? Trzech maksymalnych, super maksymalnych kontraktów?
Przekonaj mnie, nie.
Nie? No bo taka jest trochę narracja, która się tworzy, że po to oni próbują dzisiaj wyczyścić jeszcze Wagnera i Bongę.
Mhm.
Żeby mieć miejsce na ten trzeci maksymalny kontrakt, ale być może to jest po prostu optymalizacja twojego cap space.
Mhm.
Jestem ciekaw,
tak to tak to rozpatruję.
Czy tak się uda i czy oni pójdą w tę stronę. Moim zdaniem oni nie wytrzymają i wezmą kogoś z najwyższej półki. Czym się oczywiście załatwią.
Ale ja wczoraj mówiłem, gdzie jest najwyższa półka? Najwyższa półka to kto jest? Najwyższa półka to jest Kawhi i Kyrie Irving i
Kemba,
kto?
No. Kemba.
Kemba to nie jest najwyższa półka, mój drogi. No, Kemba to nie jest gracz tego formatu. No, jaka to półka jest to? Tak, Middletona półka to jest to.
No, dobrze, no, ale wiesz, i tak dostanie maksymalny pieniądze.
Tak, ale to dlatego, że są pieniądze na rynku i może dostać od jakiegoś głupiego GM-a maksymalne pieniądze.
Ale to tych głupców będzie wielu w tym sezonie.
Jeszcze zobaczymy, bo maksymalny kontrakt miał Clint Capela dostać i w końcu nie dostał.
No ale to jest David Morey.
No tak, no ale no i co, że Daryl Morey, no a co to, idioci teraz są GM-ami? Nawet Vlade Divac jest okej.
Dobrze,
ja się o tego Pelinkę obawiam, bo tak Adam wokół tego chodzi, Wojnarowski też wokół tego chodzi, nikt jak widzę nie chce tego powiedzieć, może mówią ludzie komentujący NBA, też ja nie wszystkich śledzę. Ja nie jestem, też Piotrek Sitarz też wokół tego chodził, ale ja nie wiem, czy Pelinka nie został tutaj gdzieś wysterowany na poziomie, wiesz, liczenia rzeczy, na poziomie negocjacyjnym, czy on o tym wszystkim wiedział. Bo te informacje, których Adam pisze w Dniówce, o których Wojnarowski też napisał dzisiaj rano, o tym, że oni teraz mają się doskrobywać po to, żeby zwiększyć swój cap space, i to nie wiadomo, czy mój drogi z tych 24 milionów dolarów, które niby mają teraz na 6 lipca, gdyby ten deal miał wtedy pójść, czy się doskrobią do 32 milionów dolarów, bo wydaje się, że doskrobią raczej do 29 milionów dolarów. Nate Duncan tweetował o tym, wbrew temu, co jest w raporcie Wojnarowskiego i Bobiego Marksa.
Ale to, że on nie zrezygnuje z tych 4 milionów.
Nie, że nawet jeśli zrezygnuje z tych 4 milionów dolarów, to zostaje im 20... Jeśli im się uda nawet zdealować Wagnera, uda im się zdealować Bongę, uda im się zdealować... Tam jest ten gość, jak on się nazywa? Jermaine Jones?
Morey?
Jest taki Morris? Jermaine Johnson. Jones, Jermaine Morris, coś takiego. Tam na końcu sezonu został podpisany.
Tak, ale on jest za darmo, możesz go puścić.
On jest niezastrzeżony, no więc nawet jeśli zejdziesz z tego bongi, jeśli zejdziesz z Wagnera, to możesz sobie policzyć, ile to jest. To jest 3,5 miliona dolarów, więc potem podpisujesz minima. Nate Duncan sugeruje, że to nadal pisze, że to nie pozwoli im dojść do 32 milionów dolarów. Te operacje, które mają tutaj w planach zrobić, no, więc to nadal nie będzie max jako max, no ale wiesz, no, jeśli przenosisz się grać z LeBronem i z Davisem, możesz wziąć może mniej, bo będziesz w Los Angeles, masz szansę na jakieś, wiesz, reklamowe historyjki w Los Angeles.
Sponsorować tipsy raffle.
Tak, albo grać z więźniami z Alcatraz w kosza. No dobrze. I mamy jeszcze informację, to plaga informacyjna, wspominaliśmy na początku o Chrisie Paulu, ale rozmawialiśmy wczoraj o Houston Rockets. Jest ten artykuł Tima McMahona sprzed dwóch dni, jest artykuł ten artykuł Vincenta Goodwilla i tam ewidentnie, wiesz, jest jakiś ogień w Houston.
Nie, tam się pali.
Bo gdyby to miało być tak, że Vincent Goodwill, wiesz, napisał o tym żądaniu i CP3 nie zdementowałby tego, to ja bym się zgodził, że to ma ręce i nogi, że Chris Paul chce się wynieść stamtąd. Będąc wymieniany od zakończenia sezonu.
Tak.
Miałoby ręce i można by było to wytłumaczyć. No oczywiście zawsze, wiesz, jest jeszcze ta pozycja Chrisa Paula, on jest teraz, cały czas jest prezydentem, tak? Związku Graczy. Czy prezydent Związku Graczy powinien się domagać wymiany, wiesz, takie rzeczy. Może to by go powstrzymywało przed tym, żeby nie dawać takiego przykładu reszcie ligi, ale mam wrażenie, że on już w pewnym momencie w podobnym miejscu był. W którymś momencie swojej kariery. Że takie zastrzeżenia się pojawiały, więc to mógłby nie być pierwszy raz, gdy pojawiały się takie zarzuty. One były chyba bodajże właśnie przy tym handlowaniu go z Clippers do Houston. Że tam lawiruje, kombinuje, a jest w końcu prezydentem związku i może, a nie pamiętam, czy dokładnie było, to było wtedy, w każdym razie też jest jeszcze inna historia, też tak patrzę na Houston, wczoraj nazwałem ich i Daryl Morey, też widziałem ich nazwę, ale mówię, to nie chodzi o to, że Morey ich nazwał, tylko że ja ich nazwałem, to jest na papierze z ludzi teraz dostępnych, wydaje się być dostępnych, niekontuzjowanych tak. Czy niekontuzjowanych długo? Nie wiem. Na moje oko potencjalnie najlepszy zespół. Na papierze, nie? Bo to zawsze może w drugie strony pójść. Może pójść w tę stronę, jakże klasyczną, że w momencie, w którym handlujesz wszystkich graczy poza Jamesem Hardenem, to ci gracze już nie będą chcieli grać razem ze sobą. Tak. I wiesz, nie stworzysz tego samego. To jest jeszcze oczywiście idea, że wiesz, taki wstrząs może i takie, wiesz, trzymanie zawodników na obcasach, on heels, pomoże wyzwolić w nich jakąś, wiesz, dodatkowy animusz i pozwolić jeszcze raz wrócić się i spróbować raz jeszcze. Wątpię w to, że to w ten sposób zadziała.
Bo jest ryzykowna taktyka.
Tak, bo to jest schodzący kontrakt Erika Gordona, to jest schodzący kontrakt PJ Tuckera i to jest nagle Clint Capela, który na przykład dzisiaj, gdy Daryl Morey mówi, dementując te informacje Vincenta Goodwilla, mówi o dwóch superstars w składzie Houston. Nie mówi o tym, że Clint Capela jest superstar i to może Capelę zaboleć na tym poziomie, że no to słuchajcie, no to ja tu jestem przez was urabiany do poziomu ważnego gracza, dajecie mi 90 milionów dolarów za 5 lat i teraz mną handlujecie i te informacje o tym, że mną handlujecie już się zdążyły 3-4 razy pojawić. Ja im przyklaskuję swoją drogą. Jeśli Rockets uda się wymienić Capelę, to mam wrażenie, że będą tylko lepsi, jeśli im się uda dobrze go wymienić. A mogą go dobrze
Jakby wymienili go, nie wiem, za Horforda, to byłoby super.
No, no, czy da radę to zrobić? Sign and trade do Bostonu. Tam wtedy mniejsze pieniądze idą Capeli. Chyba musiałoby...
Ale masz gracza w postaci.
Nie wiem, czy to takie łatwe jest do zrobienia, bo Horford jest wolnym agentem.
Może nie jest łatwe.
Chyba, że Horford się woptu, a przecież nie, Horford się właśnie wyoptował, tak?
To nie może zrobić, ale może być przehandlowany.
Jeszcze raz?
A jakby się, że tak powiem, podpisał kontrakt, się przehandlował, sign and trade?
To tam jest ta reguła, gdzie w drugą stronę może pójść tylko połowa tej sumy kontraktu. I kontrakt jest wtedy 3-letni, 4-letni, coś takiego. Ale połowę musieliby oddać. Capela zarabia 18 milionów dolarów, więc co to za... Nie wiem, czy to by się wszystko pozgadzało finansowo. Tam. To jest do zrobienia. Ale faktycznie Boston jest zainteresowany Capelą, bo były to doniesienia. Mamy jeszcze wyoptowanie się Harrisona Barnesa. Sensacyjne.
Zwietrzył pieniądze, widać.
Tak, ale Barnes zawsze stawiał na swoją markę, na swój brand, on wie, co się dzieje, z teczką chodzi w garniturze, na te mecze Kings przychodzi i on tam się ponoć zna dobrze na tym wszystkim, na tym biznesie NBA. Zresztą kto jak kto, ale on przecież tym biznesem oberwał w momencie podpisywania Kevina Duranta. Oberwał, nie oberwał, bo tak naprawdę na końcu zarobił od Dallas Mavericks. Wyoptował się z 25 milionów dolarów, ale Barnes to jest taka poboczna opcja, nie wiem, na co on do końca liczy. Pewnie liczy na to, że tych pieniędzy zostanie dla niego trochę, ale nie przyczyna spokojnie.
Nie no, liczy, że wiesz, że złapie jakieś, nie wiem, 80 milionów w 4 lata, 60... No
to się przeliczy, moim zdaniem.
64 miliony w 3 lata.
No to moim zdaniem może się chłopak zaczyna przeliczyć, no ale zobaczymy.
Nie dostanie 16 milionów za sezon?
Nie, może nie dostać.
No, jestem ciekaw.
I mamy, mój drogi, jeszcze newsy z Nowego Jorku. Pierwszy news jest taki, że, a to też jest ciekawe, to można rozpatrywać właśnie jako czarno-biało-szare. Dzisiaj na workoucie w Nowym Jorku według Jonathana Givoniego jeszcze jednej osoby ma pojawić się Darius Garland. To jest ten rozgrywający Vanderbilt, który był tak naprawdę poza, jeśli dobrze pamiętam, 5 meczami ze zeszłego sezonu kontuzjowany. Jaka to była kontuzja, sobie nie przypomnę. Ale Mike Schmidt z ESPN-u jest zdania, że gdyby Garland grał cały sezon, nie chcę go źle zacytować, mógłby być wyżej niż Jamorant. Porównuję go troszeczkę z Lillardem, tego typu. I ten Garland, wiesz co, ten Garland już nawet wcześniej był w tym procesie, bardzo wysoko się pojawiał. Gdy Lakers jeszcze byli na czwartym miejscu, to o tym Garlandzie się mówiło tam, że a może jednak Garland zostanie wybrany.
Też wydaje mi się, że widziałem taki ten, że są tak zafascynowani tym Garlandem, że nagle się zastanawiają, czy AJ Barretta wziąć.
Tak, no to o to chodzi, tak? Że nie będą czekać na to, który z nich spadnie, czy Morant, czy Barrett spadnie na trzecie miejsce, bo ja daję Memphis, nie daję im 100% na to, że wybiorą Moranta w tym momencie, ale jakieś 90%.
Nikim innym chyba oni nie pracowali. Czy pracowali z kimś oprócz Moranta? Barrett nie chciał z nimi pracować. Nie chciał się pokazać.
Barrett odmówił im treningu, na który go zaprosili. I rozmawiali z nim na Draft Combine. To nie jest dużo, ale jednak to zaproszenie na trening było. Nie byli tacy wcale locked in na końcu, jak Jonathan Givoni pisał 15 maja. Od razu po loterii. Wiesz co? Ja się też, wiesz, zastanawiam, czy Knicks nie uprawiają jakieś gierki tutaj, bo tym Garlandem jest zainteresowanych trochę osób pod nimi, ludzi, którzy potencjalnie mogą szukać rozgrywającego, jak Cleveland, jak Chicago,
Phoenix,
tak.
Tam jest jeszcze ten taki Toby White.
Nie, on nie jest tak dobry.
Nie, ale mówi się, że on może być nawet top 5. Też są takie rumorki.
To ja nie widziałem ich. Kto pisał, że Kobe White może być w top 5?
No, zaraz sprawdzimy, kto jest ten. Kto okłamał.
Nie, bo wiesz co, też nie wszyscy się nadają na cytowanie w takich sytuacjach. Na przykład Sean Devaney, który już nie pracuje w Sporting News. To też długo trwało, że Sean Devaney pracował w Sporting News. Zawsze zastanawiałem się, jakie on ma haki, jaki ten człowiek ma haki. Wiesz, to jest Sean Devaney, pamiętasz? Devaney?
Nie.
Jak Devaney, jak ta, to co oni robią? Musztardy, czy co. Podobnie jest to zapisane. Nie pamiętasz Shona Devaneya z Sporting News?
Nie, przypomnij.
No to nie będę przypominał. Knicks, tak, bo tam o Kobe White coś widziałeś, tak, że w top 5. Ja go widziałem w grze natomiast i wydaje mi się, że on w innych draftach bez rozgrywających to nie szedłby tak wysoko. Tak jak teraz jest. Grał w północnej Karolinie. Czy ty widziałeś, jak on wygląda z twarzy?
Takie dzieci.
Czy ty tam nie widzisz takiego absolutnego getta na twarzy?
Tak, jest coś takiego.
To jest Andrew Wiggins połączony z gettem. Nieprawdopodobny getto, afro, pewnie ma paznokcie brudne. On tak wygląda. Ja bym się go bał za sam
wyrostanie. Ale wiesz, że nie, no, to pokazuje, że się niczego nie boi, że ma
tak,
karak.
Tak, tak jest, on też niewiele jeszcze umie, technicznie. Więc ja nie wiem, czy to jest
gra. Ale atletycznie jest sporo.
nie jest też wielkim atletą.
Nie?
No właśnie nie, więc ja szczerze powiedziawszy, po tym jak go widziałem w Almuy, widziałem go w 3 meczach, nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, typu, że top ten draftu, naprawdę? Zobaczymy, ale może pójść wysoko, bo nie ma rozgrywających, a jest kilka drużyn, które szukają rozgrywających. Tutaj, dwie na pewno, Phoenix i Chicago, przy czym jedna i druga może pójść po Patricka Beverleya albo po jakiegoś innego rozgrywającego, bo to też jest ich trochę na rynku. Wiesz co, i zastanawiam się, czy to nie jest jakaś zasłona dymna ze strony New York Knicks, tylko że z drugiej strony, jeśli oni by mieli się, chcą zobaczyć jakąś ofertę może, nie wiem, od Phoenix, tak? Jeśli Phoenix myśli o Garlandzie, bo były takie sources...
To, żeby wziąć RJ Barrett, ale to co, musieliby
no tak,
wziąć...
bo nie wezmą go z szóstką wtedy, nie? Barrett im nie zejdzie.
Nie ma szans, no, nie ma szans.
Więc może faktycznie ten Garland jest, wiesz, na oku, faktycznie chcą go zobaczyć, może faktycznie o nim na końcu myślą. Zastanawiam się po prostu, gdzie tu jest szarość w tym wszystkim, gdzie tu jest jakieś ewentualne potencjalne kombinowanie.
Nie. Jeżeli myślę o graczu, który może być lepszy niż w high schoolu, to RJ Barrett wydaje mi się typem numer jeden.
Tak. Lepszym niż w koledżu. Lepszym niż w koledżu, tak. Ale wiesz co? Zastanawiam się też nad taką opcją, czy może Pelicans, którzy mają czwarty wybór, czy tutaj może ktoś nie chce handlować po Garlanda na czwarte miejsce i może Knicks myślą, że są w stanie wejść w jakąś już absolutnie, wiesz, taką skomplikowaną wymianę, w której Knicks na końcu będą mieli ten wybór Lakersów. A jakaś czwarta drużyna, bo też nie Pelicans, nie Lakers, będzie miała wybór numer 3. Czy da wszystko zrobić? I czy Knicks po prostu, ktoś agresywnie chce przejąć ten trzeci wybór Knicks. Knicks wtedy wybierają z numerem 4 RJ'a Barretta, jeszcze coś dostają. Ale nie wiem, czy nie przesadziłem 4 drużyny razem łącząc. Pewnie przesadziłem, no ale widzisz. Ja też potrafię znaleźć szarą strefę.
Kto jest czwarty?
No właśnie, zastanawiam się, kto mógłby być czwarty tak agresywnie. Może jest to Chicago na przykład. Może, nie wiem, spekuluję. Może jest to Chicago, może jest to Phoenix Suns, którzy, a Knicks grają w tą gierkę, że nie wiadomo, czy my weźmiemy RJ'a Barretta, bo Phoenix i Chicago na przykład chcą handlować po czwarty wybór draftu do Pelicans, a Knicks nagle mówią, może my jednak weźmiemy tego Garlanda, którego wy chcielibyście tam przejąć? I teraz musisz kombinować, dogadywać się też i z Knicks. Może o to chodzi, może to jest ta gierka. Może na końcu chcą go sprawdzić, no bo dzieciak jest dobry. Tak Mike Smith mówi, że dobry dzieciak.
Dobry wieczór.
Ale może Knicks też potrzebują rozgrywającego?
Knicks?
No.
No Knicks mają tak dużo rozgrywających, że nawet teraz słuchają ofert dotyczących możliwości pozbycia się Franka Nielicki. Nie wiem, czy słyszałeś, jakie są te oferty? To ja ci teraz powiem.
O, rzesz.
Wow, co? Ale ofert.
O, stary. Faktycznie ma ręce i nogi. Zaczyna wszystko powoli.
Nie, ale to, ja muszę ci powiedzieć, to te oferty, to jest hit. Wow.
Jeśli ktoś nie słyszał, to proszę sobie przewinąć.
Fantastyczna po prostu lista ofert.
Ja myślę, że ta druga była niezła.
Pierwszej też bym niczego nie odmówił, ale a ta trzecia, no ciekawa.
Jeszcze się tak skończy, że faktycznie Chicago się, wiesz, będzie wspinać po Nielikinę, żeby to jakoś wszystko razem połączyć. Mój drogi, nie ma nas jutro. Coś jeszcze mamy. Wiesz co, mam taką tezę, zastanawiałem się, czy...
Tak?
Tak na koniec, nie? Bo tak gdzieś ktoś kiedyś to pytanie rzucił, gdzieś tak, ale tak sobie pomyślałem. Czy Richard Rubio, nie jest największym rozczarowaniem tej dekady? Pojedynczym, koszykarsko.
Jest na pewno w top 5.
No, będzie, nie?
Dekada jest 2010-2020, powiedzmy, tak?
Tak, on przyszedł w 9. I chyba od razu się, nie wiem, czy się w rookie season nie kontuzjował. Pamiętasz, była kontuzja w pierwszym?
Może no był on przez tak, pierwszy sezon tak średnio grał, bo mało grał. No. Ale gdzie on stracił tą taką, już mówiło się o nim, że to Mozart koszykówki.
Drugi Steve Nash, hiszpański Magic.
Tak, podania, magia przez ręce, przez brzuchy, przez głowy, przez między nogami. Kiedyś było mnóstwo highlightów z tego. Gdzie są dzisiaj te highlighty?
YouTube kasuje takie nacjonalistyczne kawałki.
Aha.
To było po hiszpańsku wszystko. Nasz wielki Ricky. Nie, nie wyszło, ale to też, wiesz, można powiedzieć o tym, że, wiesz, rozczarowania, nie wiem, Wiggins może, ale pamiętam, ja pamiętam swój...
Wiggins z Parkerem też są wysoko.
Hmm? Którym? Z Barim?
Za Barim.
Hmm? Można się zastanowić, ja ostatnio pomyślałem. Mój drogi, jeszcze jedna rzecz, bo sondujesz na Twitterze, zadałeś pytanie, na
jakich
platformach ludzie chcieliby móc odsłuchiwać Palmę, jednocześnie będąc cały czas użytkownikami szóstego gracza, pomagając nam w reklamie podcastu. I była jedna z odpowiedzi Kigengsa, z którym ostatnio mailowałem, Kigengs, nie wiem, jeśli nas słuchasz. Ja potrzebuję rozwinięcia tego, bo Kigengs zaproponował, bo głównie dominuje, wiemy, Spotify i Apple, bo się Apple Podcast teraz nazywał, już nie jest iTunes. I Kigengs zaproponował jako druga osoba SoundCloud i dalej napisał tą platformę Tidal. I Kigengs pisze tak, Tidal, tylko nie Spotify. I teraz się zastanawiam, co to ma znaczyć. W sensie, że na Spotify'a nie wrzucajmy, tak? Bo Kigengs nie chce, żebyśmy byli na Spotify'u, mimo tego, że sam będzie nas słuchał na SoundCloudzie i Tidalu. Czyli nie chce, żebyśmy... Czyli Kigengs nie chce dobrze dla innych w tym wypadku. Jak mam to rozszyfrowywać? Skoro Kigengs pisze, tylko nie Spotify. O nie, tylko nie wrzucajcie na Spotify. A ja będę was słuchał gdzie indziej, ale na Spotify nie wrzucajcie.
Nie zrozumiałem tego tweeta, muszę powiedzieć. No. Ale jakby wsłuchujemy się nadal w głos narodu i słuchaczy i zakładamy, że te zmiany nastąpią szybciej niż później. Mamy jakiś czas okres na Matyju?
Jak to było?
Po ciachu.
Obiecywać mało, dostarczać dużo? Jak to było? Nie. Nie, musimy wykonać jeszcze kilka tutaj sekwencji prowadzących nas do rozszerzenia naszych...
Ale to się dzieje. To się dzieje trwa. I to się zdarza.
Tutaj było dyskutowane.
Szybciej niż niektórym się wydaje.
Rozmawiane było. No, szybko zjadłeś wczoraj.
Tak, właśnie tak się zaoferowałem, tylko mówię, że właśnie zjadłem od razu.
Mhm. Można też stwierdzić, że ja przygadywałem temat. Ale ja tylko chciałem słuchaczom, nie powiem tego słuchaczom, jak rozmawialiśmy, jak nagle byłeś w trzech miejscach naraz. W czterech miejscach naraz. Rozmawiamy, jesteś już w pracy, ale trochę tak jakby przy telefonie. Jak nagle widzę, że twój mózg się kręci wokół czterech, pięciu różnych rzeczy, co tylko dowodzi tego, jak znakomity jesteś rano, tak, gdy jeszcze masz ochotę rozmawiać o...
Dlatego muszę szybko jeść.
Żeby mieć więcej czasu na myślenie.
Tak.
Nie więcej. Dobrze, mój drogi, nie słyszymy się jutro, słyszymy się w piątek, nie wiadomo jeszcze o której porze, dlatego że w czwartek jest Boże Ciało, więc jest draft, nocy nie jesteśmy, bo jesteś gdzie indziej, ja też jestem gdzie indziej, w piątek ty będziesz jeszcze gdzie indziej, więc nie będziesz u siebie.
Nie,
więc...
ale w piątek na pewno nagramy. To w ogóle
nagramy, tylko nie wiemy, bo dokładnie chyba o której porze to jeszcze...
No tak, normalnie myślę, ale zobaczymy. No.
Dobrze, zobaczymy. No, mój drogi, dzisiaj zakończenie roku, słyszałem, że są jakieś świadectwa z czerwonym paskiem do pochwalenia się. Ale jeśli dobrze słyszałem, wspomniałeś, że tylko jedno z twoich dziadów ma...
Jedno, a drugie...
Pasy?
A drugie nie, ale też jestem dumny, że rok szkolny się skończył, przynajmniej na 2 miesiące. Nie będę musiał się niczego uczyć.
Czy astronom ma? Jeśli dobrze słyszałem, astronom.
Tak, tak. Astronom ma. Tak.
Ta córka to... Ona się musi podciągnąć chyba, nie? Czy nie? Czy to zawód jest, że nie ma czerwonego paska?
Nie, nie ma, chyba nie ma zawodu. To już jest najgorzej, że już nie ma zawodu. Byłby, wiesz, bo...
Ja byłem ostatnio świadkiem takim, jak wygląda proces 4,75, to jest pasek. Nie wiem, czy to jest wszędzie tak, ale...
Bardzo dobre zachowanie.
W tym gimnazjum, w którym Ola uczy, i były sytuacje, w których było 4,74. Takie, którego nie dało się zaokrąglić. I miałem okazję tak zobaczyć, jak wyglądają wtedy prośby matek.
To jest najlepsze.
I matka prosząca o to, żeby córce ocenę podwyższyć, to jest nieprawdopodobna miłość już. To są takie, już takie, nie wiem, to fruwa, wiesz? To powinno się nazywać, tak zwana matka prosząca. Ja nawet Oli powiedziałem, Ola, powinniście przed gimnazjum postawić pomnik matki proszącej.
Ja się przyznaję, że wysłałem tylko jednego maila.
Nie prosisz, powiedz, że...
Poprosiłem o wytłumaczenie.
A, to jesteś jedną z tych osób.
Przyjąłem taką formułę.
Ja czytam przeczytałem chyba kilkanaście przez ostatnich dni. Ola mi wysyła co lepsze. Jak ludzie proszą. Nie, no ładnie proszą, no. Ciebie, no dobrze. Ja nie rozumiem czasem tego, bo sam nigdy nie prosiłem. Rodzice też za mną nie stawiali. W sensie nie stawali.
No, nie było potrzeby.
No można tak to wytłumaczyć. No, z drugiej strony nie wiem, czy mnie kochali. Tak bardzo.
A, to fascynuje. W tę stronę można pójść.
No, to jest, niech to będzie puenta. Mój drogi, puenta taka, że chyba lepiej mieć taką matkę, nawet jeśli to jest śmieszność czasem, dla mnie to jest to konceptualne, albo ojca, tak? Dla mnie jest to tak konceptualnie, czasem mówię, no przecież Ola mi pokazuje, przepraszam, że tak ciągnę, Ola mi pokazuje, wiesz, 8 ocen z całego roku osoby, na przykład, nie, powiedzmy Marty, z tych ocen wychodzi średnia 4, wiesz tam, oczywiście te oceny są różne, gradacja jest tych ocen, tak niektóre zwana są za...
Waga, tak zwana waga.
Tak, tak, niektóre są za klasówki, niektóre są za kartkówki, no ale już po przedstawieniu mi tego, jak to tutaj jest oceniane, wychodzi na to, że tu nie jest nawet blisko piątki. No i potem jest taki, wiesz, dramatyczny list matki, która prosi, żeby córeczkę odpytać na piątkę. Ja coś takiego czytam, załamuję ręce. Mówię, bo w mojej głowie jest podzielić przez 8. I wychodzi
nie,
tyle.
To tak nie, to tak chyba nie działa.
No nie
tak
działa.
Nie powinno, powinno tak działać.
Nie powinno tak działać. Nie powinno, tak? Widzisz,
uczeń nie powinien być średnią arytmetyczną.
I to jest dyskusja na kolejny odcinek, w którym będę się z tobą kłócił.
Dobrze.
Dobrze, dziś będziesz dumny na zakończeniu roku, przynajmniej połowicznie, domyślam się, dumny.
Nie, no dumny będę z obojga, no bez przesady.
Ale to jednak jest, jak przychodzi bez pasy.
Na koniec z lędźwi wyszło, no.
Jedno, no tak, ale jedno ma, drugie... A jak koni się w tym czują, w tej takiej sytuacji, gdzie wiadomo, że jedno ma, a drugie nie?
To co?
W sensie nie ma motywacji ze strony córki?
Nie, absolutnie.
Czyli ona już fruwa, ona już leci.
Tak, dobrze. Nie, to już od wielu lat.
Dobrze, to dobrze, że życie przed nią.
To jest lot koszący.
Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Cześć.